Na początek mam dla Was zagadkę. Trzeba wymyślić z tych liter dwa wyrazy. Spróbujcie. Kto wie, ręka do góry? Może dorośli pomogą? Wujek Samuel już wie, proszę. Lenka, proszę. Sowa? Nie. Wujek Samuel? Jedno może na razie. Prawda, dobrze. Jedno jest prawda. A myślę, że drugie już będzie łatwiejsze. Podpowiem Wam, co jest przeciwieństwem prawdy? Kłamstwo. I o tych dwóch rzeczach chcę Wam dzisiaj króciutko powiedzieć. Myślę, że to, co jest prawda, to wszyscy wiecie. To, co kłamstwo, też wiecie. Chociaż nie wiem, czy do końca. Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o pewnych zwierzątkach w głębokiej, ciemnej dżungli Kongo. W tej dżungli mieszkał ze swoimi rodzicami, dużym lwem i dużą lwicą, małe lwiątko Tawni. Tawni bardzo lubił się bawić. Uwielbiał psoty, uwielbiał zabawy, ale wyglądał naprawdę prześlicznie, jeszcze jak nasrożył tą swoją grzywę taką, wiecie, czasami jeszcze się zwinął i udawał piłkę, rzeczywiście jak pluszowa piłeczka. Wszystkie zwierzęta go lubiły w tej dżungli. Zaprzyjaźniły się z nim, razem się z nim bawiły, ale Tawni miał jedną wadę. Lubiał wymyślać różne historie, różne żarty, a przy tym strasznie kłamał. Ale to nie przeszkadzało jego przyjaciołom, żeby go kochali, bo naprawdę słodki był ten Tawni. Lubili chodzić do głębokiej dżungli, bawić się w chowanego, w różne inne rzeczy, ale ten Tawni troszkę ich drażnił tym, że do końca nie można mu ufać, bo nie wiadomo, kiedy żartuje, kiedy nie żartuje, kiedy kłamie, kiedy nie kłamie. Na przykład kiedyś przybiegł do mamy i mówi: mamo, wiesz co, po tej ulewie to wielkie drzewo w dżungli się przewróciło nawet z korzeniami. A mama mówi: Tawni, Tawni, znowu wymyślasz. Już ci tyle razy mówiłam, nie wolno ci kłamać, bo kiedyś będziesz miał z tego powodu poważne problemy. No rzeczywiście, mama nie dała się nabrać. Wiecie, ale Tawniemu to wcale nie przeszkadzało. I w ogóle sobie nie brał do głowy, do serca to, co mu mamusia mówiła. Potem czasami tatuś się już troszkę zdenerwował i mówi: Tawni, chodź tu, musimy porozmawiać. Jak będziesz dalej tak kłamał, to naprawdę wciągniesz się w poważne problemy. I może być potem za późno. Lepiej skończ tym kłamstwem. Ale Tawni w tym widział świetną zabawę. On w tym nie widział nic złego. Wiecie, kiedyś swojej ulubionej przyjaciółce Joko mówi: Joko, widziałaś? Cała dolina nad rzeką jest zalana. Joko wystraszona, bo bardzo lubili się nad tą rzeką bawić też. Przez drzewo jedno, drugie przeskoczyła, szybko patrzy. No nie. Znowu ją nabrał. Znowu skłamał. Aż była zła trochę na niego. Ale wiecie, Tawni umiał być miły, umiał być fajny, więc szybko jej przeszło i dalej się bawili razem. Tawni znał każdy zakątek dżungli. Wiedział dokładnie, gdzie może iść, gdzie nie może iść. Wiedział, gdzie są niebezpieczne miejsca, gdzie są takie miejsca, gdzie wcale się nie musi martwić. I pewnego razu Tawni o tym nie wiedział. Do dżungli przyjechali ludzie, którzy przywieźli wielką drewnianą skrzynię po to, żeby złapać do niej jakieś zwierzątko i potem zabrać do zoo. No i Tawni oczywiście, kiedy rano wstał, od razu do dżungli ze swoimi przyjaciółmi bawić się dalej. Ale nie zauważył wielkiej skrzyni. I myślał: a to na pewno kolejna fajna zabawa. I jak na nią skoczył, to wpadł do skrzyni. Zaczął się szamotać. Myślał, że to fajna zabawa, wiecie? Myślał, a to na pewno wszystko będzie fajnie. Ale skrzynia się zatrzasnęła i nie szło już wyskoczyć z niej. Okazało się, że deski są tak mocne, że Tawni próbował w jedną, w drugą stronę. Nic mu nie udawało się. Więc zaczął wołać, na pomoc, na pomoc. Wiecie co? Ale zwierzęta nie wszystkiego słyszały. Usłyszał go słonik. Jambo. Jambo był takim mocnym słoniem. I jak go zobaczył Tawni, to mówi, o fajnie. Jambo mnie na pewno pomoże teraz. I mówi, Jambo, chodź tu szybko, chodź tu, pomóż mi. A Jambo mówi, wiesz co, ja się nie dam nabrać. Oj, nie, nie, przestań już z tymi bzdurami. Chcesz mnie znowu wywieźć w pole, tak? A, dzisiaj jest tak ciepło, ja sobie idę nad rzeczkę, a ty się wygłupiaj sam dalej. Ale Jambo, ja naprawdę potrzebuję pomocy. Pomóż mi, Jambo, przecież nie zostawiaj mnie tu samego. Ha, 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 dobry mi żart. Jak później to przyjdź do mnie nad rzekę. Tawni widział, oj, robi się niebezpiecznie. Co tu teraz? Może jak zacznę głośniej krzyczeć, to może mnie ktoś usłyszy, może mama mnie usłyszy. Ale wiecie co? Jakoś żadna pomoc nie przychodziła. I potem przyszedł jeszcze ktoś. To był Porkej. O, Porkej to był jego najlepszy przyjaciel. Wiecie, oni często kulili się w kuleczki i kto najdalej się skula z górki. Lubili te zabawy. No to Porkej, ty mi teraz pomożesz chyba, co? No nie, chyba nie zostawisz mnie tu, proszę cię. Wpadłem w pułapkę, nie potrafię z niej wyjść. Pomóż, nie widzisz tych desek? Proszę, przyprowadź albo mamę, albo tatę, albo no pomóż mi jakoś. A Porker tylko się zjeżył, potrząsnął swoimi kolcami i mówi, o nie, mój kochany, teraz to mnie nie zrobisz za głupiego. To wprawdzie jest pułapka, ale ona na pewno miała być na mnie. O nie, nie, znowu wymyśliłeś jakąś bajkę, ty mały łobuzie. Tawni zaczął już płakać. Chyba nie chcę, żeby mnie zawieźli do zoo. No proszę cię, pomóż mi. Ale Tawni mówi, rzeczywiście, wiesz co, kawał wymyśliłeś świetny. Naprawdę, jeszcze takiego nie było u nas w dżungli. Spisałeś się na medal i poszedł sobie dalej. Ale teraz Tawni wiedział, że naprawdę ma poważne problemy. Jak go szybko ktoś nie uwolni, to on już widział. Widział już nieraz tych ludzi, którzy z taką skrzynią właśnie zabierali kogoś na samochód. Ale zawsze myślał, że to jest coś nie takiego fajnego. Ale teraz naprawdę zaczął się bać. I wiecie, czy naprawdę już mu nikt nie wierzył? Czy naprawdę nie było nikogo, kto by mu uwierzył? Oj, teraz Tawni sobie przypomniał, ile razy mama mu mówiła, Tawni, nie wolno kłamać. Oj, przypomniał sobie te rozmowy z tatusiem, kiedy tatuś mówił, będziesz miał problemy z tego powodu. Wtedy wydawało mu się to nic takiego. Ale wiecie, na szczęście nagle z nieba sfrunął wielki orzeł Baldi. O, Baldi też znał Tawniego. Sfrunął, zabrał jak swoim ciężarem uderzył o skrzynię, skrzynia się otworzyła, zabrał w swoje mocne szpony Tawniego, pociągnął go do góry, do góry, do góry go wyciągnął, aż Tawniemu tchu zabrakło i mówi, Tawni, co się stało? A Baldi wiedział, że Tawni wie, przepraszam, Baldi wiedział o wszystkim, a Tawni dokładnie wiedział, że już nic nie ukryje. Opowiedział mu o wszystkim. I wtedy Baldi mu mówi, myślę, że masz dobrą nauczkę. I wiecie, kiedy mamusia z tatusiem już się zaczęli niepokoić, bo już była pora na kolację i myśleli, gdzie ten Tawni jest, nagle z nieba zleciał Tawni. Prosto na podwórko. I mamusia się go pyta, gdzie Tawni byłeś? Atawni już chciał coś wymyślić, żeby się nie przyznać, co się stało. Ale przypomniał sobie, że to z powodu kłamstwa mu się stało i powiedział: mamusiu, przepraszam. I wszystko opowiedział. I wtedy, wiecie, mamusia mu powiedziała: mam nadzieję, że to było wielką lekcją dla ciebie. Chciałabym, żeby ta lekcja też była dla ciebie i dla mnie. Bo wiecie co? Biblia nas uczy, że kłamstwo jest złe. Pan Bóg nie chce, żebyśmy kłamali. Powiem wam nawet, że diabeł jest nazwany kłamcą. I to on chce, żebyśmy kłamali. A Biblia nam mówi, że odrzuciwszy kłamstwo, mamy mówić prawdę, każdy z bliźnim swoim. Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Każdy ma jakiś przyjaciół, koleżanki, kolegów, siostrę, brata. Pan Bóg chce, żebyśmy chodzili w prawdzie. Mówiłam wam już, że diabeł jest kłamcą. A wiecie, kto jest prawdą? Pan Jezus jest prawdą, właśnie. I On chce, żeby nam nie było źle w życiu. On chce, żebyśmy w Niego uwierzyli, Jemu zaufali i chodzili w prawdzie. Wiecie, kiedy myślałam o kłamstwie, to zobaczyłam w Biblii jeszcze inny werset, który mówi, że ohydą dla Pana są usta kłamliwe. Ohydne, takie fuj, takie... Lubicie takie ohydne rzeczy? Mieć w swoim domu? Takie, co śmierdzą, takie, co brzydko wyglądają, takie, co... Ohydą dla Pana są usta kłamliwe, ale usta, które mówią prawdę, wiecie co? Podobają mu się. Od nas zależy, co będzie w naszym życiu. Czy będzie prawda, czy będzie kłamstwo. Spróbujmy powtórzyć, dobra? Poproszę tu trzy dziewczynki. Kto pójdzie? Dominika się zgłosiła. Kto jeszcze? Lenka. Jeszcze jedną dziewczynkę poproszę. Olga? Chodź. I myślę, że na początek powiedzą dzieci, dobrze? Wszystkie dzieci od... Dobrze, spróbujemy dzieci, dobra? 3, 4. Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Dobrze, fajnie wam poszło. Troszkę słabo, bo was nie jest za dużo, ale jak dołączy do nas młodzież, to myślę, że już będzie głośniej, tak? Dobra, młodzież, proszę, pomóżcie dzieciom. 3, 4. Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Fajnie, już było lepiej, ale myślę, jak teraz dołączą do nas rodzice, to już będzie na pewno głośniej dużo. Proszę, dzieci, młodzież i rodzice. 3, 4. Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Fajnie, ale ja tu widzę jeszcze dziadków. Dobra, dziadkowie, pomożecie nam też? 3, 4. Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Ale ja myślę, że na pewno był tu ktoś, kto się do żadnej grupy może nie zaliczył, więc prosimy, żeby teraz wszyscy, dobra? Ale to tak, wiecie, żeby było nas słychać, dobra? 3, 4. Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Dobra, a teraz dziewczynki, odwróćcie się, albo karteczki tylko odwróćcie, albo dajcie tak za siebie, bo one są przeźroczyste i oni będą podglądać. To teraz poprosimy samą młodzież. Proszę, młodzież. 3, 4. To jeszcze raz poproszę, 3, 4. Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Dobra, dziękuję dziewczynki. Mam tu jeszcze coś. To jest nóż. Wiecie, się okazuje, że on jest dość ostry, nawet bardzo ostry. I kiedyś, kiedy rozmyślałam na temat kłamstwa, to usłyszałam od pewnego wujka, że w Biblii w oryginale odrzuciwszy, to słowo odrzuciwszy kłamstwo jest przyrównane do takiej sytuacji, może inaczej. Jeżeli są małe dzieci, takie jak Andrzejek, jak Hubercik, jak Julka. Czy rodzice im dają do zabawy nóż? Ada, prawda? Jeszcze dużo innych, nawet Aaronek. Co robią rodzice, jak leży nóż na stole i na przykład małe dziecko, na przykład Noemi mała, chce sięgnąć po nóż? Co robi? Odsuwa od razu, prawda? Nie wolno tego brać, bo ci się stanie krzywda. I wiecie co? Odrzuciwszy kłamstwo, kłamstwo jest dla nas niebezpieczne, tak jak niebezpieczny jest taki nóż w ręku małego dziecka. Może stać się katastrofa. Może stać się wielkie nieszczęście. Kiedyś słyszałam, że takie małe dziecko chwyciło nóż, a starsze przybiegło, chciało go uratować i wyciągło. Prawie ucięło wszystkie paluszki. Straszna rzecz. To jest bardzo niebezpieczne w ręku małego dziecka, taki nóż. I my nie możemy się bawić kłamstwem. Kłamstwo nie może być dla nas żadną zabawką. Nie możemy sobie pozwolić na nawet malutkie kłamstwo. Bo wiecie, że jeżeli w prawdzie jest chociaż ciutkę, tak malusieńko kłamstwa, to już nie jest prawda. A czasami myślimy, a to nic takiego. A to tylko tak troszeczkę. To tylko jeden raz. A słyszeliście takie powiedzenie, że kłamstwo rodzi kłamstwo? Jak raz skłamiesz, to potem drugi raz musisz skłamać, żeby się o tym mama nie dowiedziała, a potem musisz kłamać, żeby nie wyszło na jaw, żeby inni się nie dowiedzieli, żeby zatuszować to pierwsze kłamstwo i potem się tak ciągnie i potem się okazuje, że dochodzi do tragedii. Bo zaczęło się od takiego malutkiego kłamstwa. A Biblia mówi, że mamy odrzucić, daleko odsunąć i w ogóle nie mieć z tym nic wspólnego. Pan Bóg mówi, On chce, żebyśmy przyjęli prawdę. A prawda nas wyswobodzi. Pan Jezus jest prawdą. Pan Jezus przyszedł po to, żeby zniszczyć tego kłamcę. I On go zwyciężył, naprawdę. I dzięki temu ty i ja możemy być wolni od kłamstwa. Czy chcesz tego? Pan Jezus może przebaczyć ci kłamstwo. Nawet już jak zaszłeś bardzo daleko. Nawet jak już myślisz, nie ma sensu to wszystko odkręcać, bo to jest tak skomplikowane, tak zawiłe, że szkoda naprawdę odkręcać wszystko. Niech już się dzieje, co chce. Ale nie musi być tak. Bo nie będzie ci coraz lepiej, tylko będzie coraz gorzej. Pan Bóg mówi, odrzuć kłamstwo. Ja jestem prawdą. Ja ci dam prawdziwe szczęście. Jeżeli we mnie uwierzysz, to zostaniesz uwolniony od kłamstwa. Ale czy chcesz tego? Jeżeli tak, możesz powiedzieć o tym Panu Jezusowi nawet dzisiaj. Powiedzieć, Panie Jezu, kłamczucha ze mnie. Ciągle mi się zdarza tą moją siostrę okłamać, albo mojego brata, albo mamie ostatnio powiedziałem nieprawdę, pomóż mi się przyznać. A nie wiem, czy pamiętacie, ostatnio na średniej i na starszej grupie mówiliśmy o Józefie. Przypomnijcie sobie, czy tam było jakieś kłamstwo? Kto sobie przypomniał? Ręka do góry. No, Dominika? Tak, że go rozszarpało zwierzę. Powiedzieli swojemu tatusiowi. To była prawda?
Nie.
Nie, oczywiście, że kłamstwo to było. A może jakieś jeszcze inne kłamstwo było? No, ktoś tam? Powiedz, Karolinko. Tak, właśnie, żona Potyfara skłamała, że to wszystko Józefa wina, że to on chciał. Oczywiście, to było kłamstwo. A czy Józef skłamał? A dlaczego Józef nigdy nie skłamał? Dlaczego? Kto wie? Ręka do góry. No, powiedz. Tak jest. Mówiliśmy na ostatniej szkółce, że Pan Bóg wynagradza wierność. Józef chciał być wierny Bogu. I myślę, że nie jedną okazję miał do tego, żeby skłamać. Ale Józef chciał się podobać Bogu. On wiedział, że kłamstwo jest złe i Bogu się nie podoba i absolutnie nie chciał kłamać. A Pan Bóg mu w tym pomagał, wiecie, i ubłogosławił go potem wielkimi rzeczami. To teraz poproszę chłopców, trzech chłopców, proszę. Chodźcie, Arek, Dominik i Rafał, chodźcie. I teraz poprosimy wszystkich chłopców i wszystkich tatusiów i dziadków i w ogóle całą męską stronę naszego nabożeństwa. Ciekawe, czy pamiętają. 3, 4. Cisz. Mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim. Dobrze, a wiecie, gdzie to jest zapisane? No, kto wie? List do Efezjan. Dobrze, to odwróćcie teraz kartki i pokażcie. Sprawdzimy, czy dobrze powiedzieli. Dobrze? Efezjan, 4 rozdział. Zobacz, który tam jest werset. 4:25. Tak. Dobrze, to teraz kobiety, dobrze? Dziewczyny i kobiety. Wszystkie. No schowajcie nam też, schowajcie. Ale my umiemy, prawda, dziewczyny? 3, 4. Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Fajnie. Zjan 4:25. Właśnie. Wiecie co? Dziękuję. Możecie usiąść. Rozmyślając jeszcze na temat kłamstwa, otworzyłam internet i wiecie, spróbowałam się trochę dowiedzieć o tym kłamstwie i podzielone tam było kłamstwo na 3 takie rzeczy. Kłamstwo językiem, kłamstwo, które wypowiadamy słowami. Zdarza się wam skłamać? To jest kłamstwo, które wypowiadamy naszą buzią, naszym językiem. Jest kłamstwo, które jest poprzez nasze życie. Na zewnątrz, tam gdzie się znajdujemy, czy w szkole, czy w przedszkolu, czy w pracy, czy wśród innych ludzi, pokazujemy zupełnie inną stronę naszego życia niż jest naprawdę. Potrafimy świetnie przybierać maski, potrafimy świetnie się kamuflować, ale tam pisało, że nigdy takiemu człowiekowi nie jest dobrze. I wiecie co? Możemy jeszcze kłamać myślą, w myślach. I najczęściej w myślach oszukujemy samych siebie. Tam tworzymy scenariusze wszelkich domysłów, wszelkich przekonań, które są oparte nie zawsze na prawdzie i które są czasami jakimś tam naszym wytworem. I tak pomyślałam, rzeczywiście, tak jest. I do mnie Pan Bóg mówi, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim. Do ciebie Pan Bóg mówi, odrzuć w końcu już to kłamstwo i zacznij żyć prawdą. Pan Jezus jest prawdą. On chce cię uszczęśliwić, On cię chce uwolnić. Jeżeli uwierzysz w prawdzie, prawda cię uwolni. Pan Jezus powiedział, ja jestem prawdą, drogą i życiem. Ja ci wskażę, jak masz dalej iść, jak masz dalej żyć. Czasami się boimy tej prawdy. Boimy się reakcji innych ludzi, kiedy mielibyśmy wyznać prawdę. Ale Pan Jezus mówi, nie bój się. Ja ci pomogę. Ja ci przebaczę, ja cię oczyszczę i ja ci pomogę żyć w prawdzie. Kochaj mnie, I niech tak jak Józef nasze życie będzie w wierności Jemu, a On pomoże nam żyć w prawdzie.
Bardzo Ci dziękujemy,
ciociu.
Czuję, że w tym temacie potrzebujemy się pomodlić. Tak jak siedzimy, możesz pochylić swoją głowę, pomyśleć, czy to, co słyszeliśmy na temat kłamstwa, czy czasami gdzieś coś do mojego życia się nie przylepiło. I byłby teraz może taki fajny czas, aby po prostu powiedzieć: Panie, chcę żyć w prawdzie. Jeżeli coś było, coś z tych rzeczy, to ja Ciebie tak bardzo proszę o przebaczenie. I chcę żyć w prawdzie. Panie, dziękujemy Ci za taki sposobny, miły czas. Dziękujemy Ci, że mówisz do nas. Dziękujemy Ci za to słowo, które słyszeliśmy. Panie, Ty jesteś prawdą i chcesz, aby nasze życie też upływało, Panie, w prawdzie. I tak bardzo chcemy Ciebie prosić teraz, Panie, każdy osobiście. Panie, jeżeli Duch Święty dotyka naszych serc, a jeżeli coś z tego kłamstwa, Panie, gdzieś tam, Panie, jest w moim życiu, to chcemy Ciebie prosić, Panie, abyś to wskazał i abyś oczyszczał. Bo chcemy chodzić w prawdzie, Panie. Tak osobiście, Panie, każdy w naszych rodzinach, ale też w naszym zborze, Panie, w naszej społeczności. I dziękujemy Ci, Panie, za to, że z Tobą jest to realne, możliwe i że jest to życie, które naprawdę jest piękne. Życie w prawdzie. Panie, tego pragniemy, o to Ciebie prosimy. Amen. Amen. Nie wiem, może z młodzieży kogoś poproszę? No bo przecież mamy młodzież z Boże. I oni się spotykają, oni działają. Proszę, nie wiem, jak tam, kto tam z Was, a potem Dorotko, poproszę Cię, abyś też podzieliła się pieśniami.
Chwała Bogu. Myślę, że jakby teraz zakończyć nabożeństwo, to już by wystarczyło tego słowa, co słyszeliśmy. Bardzo cenne to było, także dziękuję bardzo za to. Dzisiaj nie będziemy może się dzielić jako młodzież. Też Jonatan przekazuje pozdrowienia dla zboru. Źle się poczuł, chyba właśnie przesilona noga, czy źle stanął i jakoś także został w domu i miał się dzielić świadectwem też dzisiaj z nami. A ja tak myślałem, właśnie też się to słowo wiąże trochę z tym, co mówiła siostra Ela. To tak krótko właśnie może. Postaram się w 10 minutach zmieścić, może mniej. To jest z drugiego listu do... Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział. Od 19 do 21 wiersza. Tak jakiś czas temu tak się zastanawiałem nad tym tematem. I zaraz powiem, o co chodzi. Przeczytamy te 3 wiersze. Mimo to fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć, zna Pan tych, którzy należą do Niego. Oraz niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa. W wielkim zaś domu znajdują się nie tylko naczynia złote i srebrne, lecz także drewniane i gliniane, niektóre do użytku zaszczytnego, a inne do niezaszczytnego. Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie od tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu. Tak właśnie nad tym myślałem, nad tymi, to naczynie zaszczytne, to naczynie pospolite, to jest życie nasze. Do jakiego jakby użytku jestem? I wiele tak myślałem na ten temat i w pracy, i tak kiedy miałem więcej czasu, żeby myśleć nad tym słowem. I tu mówi apostoł Paweł, że fundament stoi niewzruszony. To jest pewne, to co mamy w Jezusie. To jest ta skała, to jest ten fundament i ma swoją pieczęć. Ale później mówi, niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa. I później tu dalej jest 20, w tym domu są różne naczynia i wiem, wielokrotnie było tak w moim życiu, że niestety nie zachowałem siebie o tych rzeczy pospolitych. Tak trochę może sprawdziłem, co to oznacza, to słowo pospolite. To jest właśnie taki grecki wyraz atimia i to oznacza hańba, zniesławienie, wstyd, nikczemność, czy to słowo tu pospolitość. Coś takiego, co może też określać nasze właśnie życie, które jest bez tych rzeczy bożych. To, co z zewnątrz przychodzi, to, co jest z tego świata, co niekiedy są to dobre rzeczy, ale właśnie one nie powodują, że będziemy używani w Bożym domu, w Bożym Królestwie. I też mi taki przyszły obraz takiego wytapiania złota. I to jest też ciekawy obraz. Złoto musi być przetapiane, mielone i ono tam jest odpowiednio przygotowywane, żeby te metale różne wytopić z tego złota. Im bardziej się to złoto wytopi, tym jest bardziej szlachetniejsze, nie ulega jakby korozji, nie ulega jakimś czynnikom zewnętrznym. I tam różne metale, jakieś żelazo, gdzieś tu jeszcze miałem cynk, miedź, te wszystkie inne metale muszą być odłączone od tego i ono jest wtedy szlachetne i ta obróbka właśnie też, i Bóg też mówi w swoim słowie, że wytapia swój lud jako to złoto i tak właśnie apostoł Paweł tu mówi, że jeśli zachowamy się od tych rzeczy pospolitych, będziemy do użytku zaszczytnego. I myślę, że każdy z nas chce być właśnie używany, chce być prowadzony przez Boga. I widzę to, wielokrotnie widziałem to w swoim życiu, kiedy moje życie szło w tym kierunku, że było dużo tego żużlu, tych metali w tym moim życiu, które to właśnie są grzechy jakieś, które zanieczyszczają nasze życie i wtedy to złoto koroduje, to złoto nie ma tej wartości już, kiedy są różne rzeczy, które nie są wytopione i właśnie to mówi Boże Słowo, żebyśmy my to zrobili. To nie jest właśnie sprawa, że to Bóg będzie za nas robił, ale to właśnie my musimy. Paweł tu pisze: jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, czyli to ja to muszę zrobić, to się samo nie stanie i ta obróbka metalu, tego złota musi być w moim życiu każdego dnia. I może przeczytam taki jeszcze fragment w Księdze Malachiasza, 3 rozdział, 3 wiersz. Bóg mówi: zasiądzie jako ten, kto roztapia i oczyszcza srebro, oczyści synów Lewiego, oczyści ich jak złoto i srebro i będą składać Panu ofiarę sprawiedliwości. Bóg mówi, że to oczyści, ale to wiemy, jak to wyglądało w życiu Izraela, że było to bardzo trudne dla nich i właśnie musieli wybrać, obierzcie gdzieś komu chcecie służyć i decyzja należy do mnie, do nas. gdzie pójdziemy właśnie, w jaką stronę, czy to w kierunku tych rzeczy pospolitych, tych, które niekiedy nie są złe, ale kiedy zajmujemy się tymi pospolitymi rzeczami, już nie mówię o tych innych, bardziej negatywnych rzeczach, to też takie nasze życie jest i nie może być użyte do celu zaszczytnego. I tu jeszcze w Księdze Przysłów, 25 rozdział, 25, 3 i 4 wiersz. Wysokość niebios i głębia ziemi i serca królów są niezbadane. Usuń żużel ze srebra, a wyjdzie naczynie dla złotnika. I tu też właśnie Boże Słowo pewną prawdę nam przekazuje, żeby usunąć ten żużel. To jest nasza jakby odpowiedzialność. Tak, może to nie jest słowo tylko do młodzieży, do mnie, do nas wszystkich. Wiemy, że wiele tych rzeczy dzisiaj nas absorbuje z tego świata. I właśnie potrzebujemy wybrać. A myślę, że to te decyzje podejmujemy każdego dnia. Tak jak właśnie było mówione tu o tym kłamstwie, że to jest decyzja nasza, czy odrzucimy to kłamstwo. Tak samo i inne rzeczy, które są tym żużlem, tą niepospolitością. I te naczynia są złote, srebrne, drewniane, gliniane, różne. Ale wiemy, że Bóg chce, żeby nasze życie było jako to złoto. Przetapiane, wypróbowywane, usuwane te właśnie metale, które nie uszlachetniają tego złota, ale właśnie powodują, że to złoto jest nieszlachetne, nie ma tej wartości. I także z tym się chciałem podzielić i tak zachęcić siebie. Myślę, że było to zachęcające dla mnie, dla młodzieży i też dla nas wszystkich. Dziękuję.
Ja chciałam przestać kłamać, bo bardzo mi było ciężko z tym. Jednak nie potrafiłam. O swoich siłach nie jesteśmy w stanie pokonać swoich słabości, swojego zniewolenia, bo to już było tak jak narkotyk dla mnie. Tak bardzo mi było wtedy ciężko, że nie widziałam nawet sensu swojego życia i targnęłam się na swoje życie. Ale wiecie, Pan Bóg jest wielki i On uwalnia od wszystkich naszych słabości, od tego wszystkiego, co nas zniewala. On jest dobry. I cóż za to mogę Mu dać? Cóż my możemy dać Panu Bogu w zamian za to, co On uczynił w naszym życiu? Oddać swoje serce? I co jeszcze? Co możemy Mu powierzyć? Właściwie wszystko do Niego należy. Wszystko jest Jego. I cóż możemy Mu dać w zamian za Jego miłość, za Jego dobroć, wierność? Można by było wymieniać długo, jaki Bóg jest wspaniały. I też takim było to moim wielkim przeżyciem. Panie, cóż ja Ci mogę dać za to, co uczyniłeś w moim życiu? Będzie mi teraz trudno zaśpiewać, ale... Nic Tobie, Panie, dać Ci nie mogę, bo wszystko Twoje wokoło jest. Nawet me serce oddałam Tobie i całe życie dałam Ci swe. Tylko Cię mogę dzisiaj uwielbić, tylko Ci mogę zaśpiewać pieśń i z dziękczynieniem oddać Ci chwałę i szczerze wyznać, że kocham Cię. tylko Cię mogę dzisiaj uwielbić, tylko Ci mogę zaśpiewać pieśń i z dziękczynieniem oddać Ci chwałę i szczerze wyznać, że kocham Cię. Teraz mą miłość i posłuszeństwo przyrzekam, Panie, przed tronem Twym. Z wdzięcznością w sercu podnoszę ręce i głośno wołam: Bóg godzien czci. Tylko Cię mogę dzisiaj uwielbić, tylko Ci mogę zaśpiewać pieśń i z dziękczynieniem oddać Ci chwałę i szczerze wyznać, że kocham Cię. Tylko Cię mogę dzisiaj uwielbić, tylko Ci mogę zaśpiewać pieśń i z dziękczynieniem oddać Ci chwałę i szczerze wyznać, że kocham Cię, że kocham Cię. Wiecie, w zeszły wtorek zakończyliśmy Alfę i też tak dziękuję Panu Bogu za tę 7. edycję, którą myśmy już ukończyli. Powiem Wam, że Pan Bóg teraz postawił na naszej drodze nowe wyzwanie. Chcemy robić dalej, służyć Panu Bogu, aby nasz dom był też otwarty dla służby, dla Jego słowa, dla Jego Ewangelii, dla wszystkich ludzi, którzy chcą być naśladowcami Jezusa. I mam dla Was takie pytanie, które będziemy zadawać wszystkim tym, którzy przyjdą do nas we wtorek o 18:00. Wszystkich Was serdecznie zapraszamy. Może nasz dom ma jakieś ograniczenia, że mury są takie, a nie inne, ale wierzę, że jeżeli ktoś ma pragnienie zastanowić się nad tym pytaniem, które nam będzie towarzyszyć przez wtorkowe spotkania, które brzmi: jesteś fanem czy naśladowcą Jezusa Chrystusa? Zastanówcie się nad tym. To są bardzo mocne słowa. Jesteś fanem czy naśladowcą Jezusa Chrystusa? Chcę być uczniem Twoim, chcę Cię, Jezu, naśladować, chcę być Ci posłuszna, wykonawcą Twego słowa być. Chcę, by w śladach Twoich odbijała się ma stopa, by pragnieniem moim było, Jezu, wciąż za Tobą iść. Ucz mnie, Mistrzu mój, jak Cię naśladować bez szemrania. Przenieś, wlej w me serce miłość, która by zwyciężyć mogła strach. Chcę nieść w ciemność światło, którym jesteś Ty, o Jezu, żeby każde serce zapragnęło śladem Twoim iść. Ucz mnie, Mistrzu mój, jak Cię naśladować bez szemrania, iść tam, gdzie Ty zawołasz. Chcę żyć tak jak Ty, pocieszać i kochać. Naucz mnie, Mistrzu mój, jak Cię naśladować, jak Cię naśladować. Dziękuję.
Ja może poproszę siostry, które właśnie chciałyby się czymś podzielić, żeby wyszły, bo ja chciałabym do tego tematu właśnie powiedzieć takie też świadectwo. I naprawdę, Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty jesteś tym, który dotykasz się tych rzeczy, które nas wiążą i przynosisz wyjście i rozwiązanie i chcę Ci oddać chwałę za to. Panie, co czynisz też i w moim życiu. Dzięki Ci. Tak mi się przypomniało właśnie, kiedy słyszałam to, co było tu mówione na temat kłamstwa. Przypomniało mi się moje dzieciństwo. Był taki czas dzieci, że byłam bardzo blisko Pana Jezusa. Przyjęłam Go jako swojego Pana na szkółce i to był piękny czas. Pamiętam, że kiedy szłam ze szkółki, szkółka odbywała się tu niedaleko, to prawie frunęłam. Miałam takie poczucie, że Pan Jezus przebaczył mi wszystkie moje grzechy i że jestem Jego własnością, że po prostu nic mnie nie dzieli od Niego i od innych ludzi. I to był taki czas właśnie takiej miłości dziecka, takiej szczerej i niewinnej do Pana Jezusa. Myślę, że część z Was też coś takiego już przeżyła w swoim życiu, że tak szczerze, żeście otwarły swoje serduszka dla Pana Jezusa. A jeśli nie, to macie tyle różnych okazji, kiedy Duch Święty was dotyka. Tylko idźcie za tym. Tak szczerze, to może być w różnych miejscach, czy w domu, czy gdzieś na zewnątrz. Może macie jakieś ulubione miejsce, które jest ładne, do którego chcecie chodzić, które wam się dobrze kojarzy. Otwórzcie swoje serce tam, gdzie Pan Jezus was dotyka. Ale potem przyszedł taki czas właśnie, kiedy byłam w siódmej, ósmej klasie szkoły podstawowej, czyli to było dzisiejsze gimnazjum, które już przestało funkcjonować właściwie, przyszedł taki czas buntu i takiego przyglądania się wszystkim dookoła, jak wygląda to ich świadectwo. Tak jak ciocia mówiła, Ela, że my swoim życiem wyrażamy to, czy to jest prawda, czy nie. Ja się przyglądam wszystkim ludziom, najbardziej moim domownikom, czy to działa, czy to jest prawda. Widziałam czasem rzeczy, które mi nie pasowały i byłam tym bardziej zbuntowana. I to był taki czas właśnie, kiedy zamiast przyglądać się bardziej sobie, przyglądałam się innym ludziom i widziałam wiele rzeczy, które nie podobały mi się i uznałam, że ja w tą stronę nie pójdę. Ale zaczęły się kolejne złe rzeczy. To był bunt, to była niezgoda, ale zaczęły się też kolejne rzeczy i było też i kłamstwo. I pamiętam, że moja mama z tym kłamstwem moim walczyła w taki sposób, myślę, że nie tylko ze mną, że też w jakiś sposób byliście dyscyplinowani. Myśmy mieli w domu taki sznur od żelazka. Kiedyś żelazka były na takie sznury, które miały gumowe powłoki. I ten sznur był w szufladzie w kuchni. I sznur ten służył do wymierzenia kary. Nie tylko do tego, że było żelazko uruchomione, ale to było narzędzie dyscypliny. I wiele razy tym sznurem oberwałam, wiecie, za kłamstwo. To kłamstwo, moja mama była na tyle sprytna, taka bystra, że umiała się zorientować, kiedy mówię nieprawdę i za każdym razem obrywałam. Ale to nie zmieniło mojego serca. I kiedy na nowo Pan Bóg, jak miałam już może 17 lat, na nowo Pan Bóg zaczął dotykać mnie w taki szczególny sposób, że chciałam tej bliskości, którą straciłam, że nie mam takiej społeczności z Panem Jezusem, jak miałam wcześniej, że coś po prostu zagarnęło moje serce, coś złego, grzech. I na nowo Bóg mnie pociągnął tak blisko do siebie, to widziałam, że Bardzo potrzebuję Jego pomocy też, żeby nie być kłamcą, żeby nie kłamać, żeby mówić prawdę. I żeby kiedy mówię, też opowiadam coś, żeby nie upiększać różnych historii dodawaniem różnych jakichś moich dodatkowych rzeczy, które by tą historię robiły ciekawą. I naprawdę dziękuję Bogu za to, że to, czego mama nie mogła zrobić, wiecie, tym szlauchem od żelazka, to uczynił Pan Jezus, że tak jak Dorotka się dzieliła, że z tych wszystkich naszych właśnie problemów, z problemem grzechu, związań, Pan Jezus sobie poradzi. I to jest taka moja zachęta też dla was, dzieci, że Pan Jezus żyje, że On naprawdę jest tym, który słyszy wasze tęsknoty, słyszy wasze wołanie, kiedy to jest szczere, i On może przyjść i pomóc. A teraz nie wiem, czy jeszcze jest czas, jakby może Moniczko, ty pierwsza, jest tu Monika? Czy jest na dole? To może Moniczko, ciebie pierwszą poproszę, a potem jeszcze, która kobieta mogłaby się podzielić.
To zapraszam. Witajcie, nie planowałam tu dzisiaj wychodzić, ale też na pewno mam wiele rzeczy, z którymi mogłabym się z wami podzielić. To, co ostatnio przeżywam z Panem Bogiem. I wczoraj właśnie podczas tej konferencji był to naprawdę niesamowity czas. Mogliśmy gościć siostrę z Grecji, która... I był to naprawdę taki niesamowity czas. Siostra Tamara, która dzieliła się swoim świadectwem życia i w tym wszystkim, jak Pan Bóg ją niesamowicie prowadził. I po tej konferencji mogę się z wami podzielić takimi kilkoma rzeczami, które mnie bardzo też dotykają. Pierwsza to taka rzecz, że kiedy ktoś przyjeżdża, czy ogólnie kiedy staje tutaj na środku i dzieli się tym, jak Pan Bóg działa w jego życiu, i jest to takie szczególne działanie dotyczące na przykład, tak jak wśród tam w Grecji dotyczyło to większej grupy osób, Polaków, mówiła też o uzdrowieniach, o zmianie życia dzieci, bezdomnych. I kiedy tak się tego wszystkiego słucha, to tak wow, wow, że Pan Bóg działa, prawda? I a tak sobie z drugiej strony też myślę, że każdy z nas naprawdę może doświadczać takiej mocy Pana Boga w swoim życiu. I kiedy ktoś tutaj wychodzi, my tak właśnie, tak jak też powiedziałam, niekiedy ja tak to też tak odbieram, że jestem pełna podziwu, ale też chciałabym bardzo, żeby też i w moim życiu tak się działo. Ale tak naprawdę kluczem do tego wszystkiego jest codzienna relacja z Panem Bogiem i z Duchem Świętym. I to, czy jesteśmy wyczuleni na głos Ducha Świętego i to, jak odbieramy to, co mówi. Bo kiedy zagłuszamy z siebie takimi różnymi rzeczami, tak jak już Artur właśnie o tym mówiłeś, ze świata jest tego bardzo dużo, każdy ma tam na pewno jakieś tam swoje rzeczy, to wtedy nie słyszymy Ducha Świętego, wtedy wiele rzeczy chcemy, ale nie do końca nam to wychodzi. I cały tytuł tej konferencji był Umiłowana, Powołana, Umiłowana i Wybrana. To Wybrana, tak? I no mnie tak najbardziej właśnie dotknęły te dwa słowa, które powiedziałam, umiłowana i powołana. I każdy z nas, gdziekolwiek jesteśmy, i ja tak też to odbieram do swojego życia, gdzie jestem, czy w miejscu w pracy, czy w domu, czy wśród znajomych, jestem powołana do tego, aby być Bożym świadectwem, i jestem powołana do tego, aby służyć Bogu. I też tak modlę się o to, żeby Pan Bóg wyczulił moje oczy, uszy duchowe, abym mogła dostrzegać potrzeby innych i też, aby Pan Bóg mnie też mógł używać w tym miejscu, w którym jestem. I też takie słowo odebrałam do swojego życia, ale myślę, że do życia każdego z nas, bo Duch Pana jest, jeżeli chodzimy z Bogiem, dla każdego z nas. I chciałabym jeszcze na koniec to przeczytać i myślę, że to będzie takie wspaniałe podsumowanie tej konferencji. Na pewno to słowo bardzo dobrze znacie. To jest z Księgi Izajasza, 61 rozdziału. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym ogłosił dobrą wieść ubogim, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są złamane, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, więźniom mroków przejrzenie, abym ogłosił rok dobrej woli Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym włożył opłakującym Syjon zawój na głowę zamiast popiołu, dał im olejek radości zamiast żałobnej szaty i pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Wtedy nazwą ich dębami sprawiedliwości i szczepem Pana ku Jego sławie i odbudują prastare ruiny, podźwigną dawne zniszczenia, odnowią zburzone miasta, gruzy zamierzchłych pokoleń. Obcy przybędą, aby paść wasze owce, cudzoziemcy wam będą araczami i winogrodnikami. Myślę, że to też jest takie jeszcze uzupełnienie tego, co mówiła Estera w trakcie też i uwielbienia i też to, jak też wczoraj było właśnie mówione o tym, że kiedy mury zostały zburzone i Nehemiasz odbudował te mury wraz z Izraelem, to ten właśnie dzięki temu Duchowi Świętemu mogło to się wszystko wydarzyć i wierzę, że też w naszym życiu dzięki Duchowi możemy właśnie odbudować te nasze mury, jeżeli są tam jakieś wyłomy w tym murze i wtedy przeciwnik nie będzie miał do nas dostępu, a my będziemy mogli właśnie chodzić w tej Bożej obecności i żyć tą pełnią Ducha Świętego i pełnią Bożej obecności na każdy dzień. Także tego życzę sobie i wam wszystkim i was błogosławię. Amen.
Chwała Panu. Nie wiem, czemuście mnie wybrali. Tyle innych jest, nie? Kiedy tak patrzę dzisiaj, to my już dużo słyszeli. A szczególnie, jeżeli chodzi ten temat kłamstwa, to jest... Myślę, że każdy, kto wgląda w swoje serce, to widzi. Kiedy tak już tu były wspominane różne przeżycia, to i dzieciństwa, to te rzeczy od dzieciństwa były takie, żeby ukrywać wiele rzeczy, jak to się mówiło, obwijać w bawełnę, żeby to było tak półprawda, półkłamstwo. I takie to życie nieraz jest, a to się Bogu nie podoba. I też muszę powiedzieć, kiedy różne rzeczy mnie spotykały jako już dziecko i w młodzieńczych latach. Kiedy Pan Bóg zaczął mówić do mnie, kiedy mnie zaczął wołać, wiecie, ze łzami musiałem wyznawać te różne kłamstwa i przychodzić do matki i mówić: przepraszam. Bo często pytała się, wtedy nie było tak obficie jak dzisiaj jest. Często się nam chciało tego cukru, żeby tam pojeść tego cukru, a matka mówiła, gdzie to się podziało ten cukier? A my się wszyscy wymawali, nie wiem. Wiecie, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, kiedy Pan mnie wezwał do siebie, pokazał mi to, pierwsze musiałem iść do rodziców i przepraszać ich, że to ja taki byłem. Wiecie, wiele, wiele innych rzeczy by można było przytaczać. Kiedy człowiek dzisiaj popatrzy i kiedy Pan mnie wybrał i wezwał, jak już tuśmy na początku czytali, to ile razy musiałem mówić: Panie, gdzie bym ja dzisiaj był? Czy bym jeszcze istniał na tej ziemi, gdyby nie Twoje miłosierdzie? Gdyby nie Twoja łaska, która mnie znalazła. Tyle pokuszeń, tyle pożądliwości człowieku, a jednak Bóg, ten Jezus Chrystus, który umarł za mnie i za nas każdego, On przyszedł zdjąć ten wszelki ciężar grzechu. Wiecie, kiedy się rodzimy na nowo z łaski Bożej, to zaczyna się walka. Nie jeden to może inaczej myśli, ale to się zaczyna dopiero walka. Dlatego, że przeciwnik szatan, on chce nas mieć z powrotem. I dlatego, gdyby nie ta Boża obecność, Jego łaska, nie zwyciężyłbym, ale tylko z Nim. Wiecie, to tak może krótko jednak chcę powiedzieć o tym, ale kiedy tak myślałem, co tu mam powiedzieć, tyle świadectw jest, ale tak mi wciąż jedno słowo, które już od pewnego czasu go przeżywałem, i jakoś mnie wciąż nie opuszcza i chciałem się z nim podzielić. Przeczytać go chociaż. To jest z Ewangelii Jana, 7 rozdziału. Bardzo znane słowo. I tu 37 wiersz. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty jeszcze nie był dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Wiecie, szczególnie te dwa wiersze mi tak... Ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno wołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Wiecie, kiedy popatrzymy dzisiaj, ten głos na całym świecie jeszcze brzmi. Gdzie się obejrzymy? Ten głos Pana Jezusa. I tu jest powiedziane, niech przyjdzie do mnie, a pije. Nie wystarczy tylko się napić, ale stale pić, stale czerpać z tej studni, która jest nigdy niewyczerpana, to jest sam Jezus Chrystus. I dlatego, wiecie, tak to głęboko do mojego serca przylgnęło. Czy to jest w dzień, czy to jest w nocy, kiedy się budzę, żeby pić z tego źródła. I wiem, że to do każdego naszego serca jest powiedziane. Bo może wielu tak dzisiaj, kiedy tak popatrzymy, no napiło się, ale odeszli. Ale tu Pan Jezus mówił, niech pije. Tu jest wyraźnie o tym powiedziane. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije stale. Nie wystarczy trochę, ale ustawicznie czerpać z tej studni, która nigdy nie się nie wyczerpie. Wiecie, i tak z tym się dzielę, tak jakoś moje serce tego pragnie, aby być głębiej, a głębiej w Chrystusie. Czas jest bardzo już krótki. Cię ostatnio w dwóch dniach byłem tutaj na tych dniach skupienia w strażnicy i też brat Paweł kazuje pozdrowić cały zbór. Kiedy słyszałem te świadectwa, wiecie, często łzy się leją. Z jakich bagna ludzie zostali wyrwani. A dzisiaj są kaznodziejami i głoszą tę dobrą nowinę. Wiecie, tak jak tam Pan Jezus powiedział, że jeżeli wy milczeć będziecie, kamienie wołać będą. I wiele z tych kamieni dzisiaj głosi słowo pokoju, słowo zwycięstwa, przebaczenia. I tak wiem, że wiele mamy do boju i tak i o nasze rodziny. I tak moje serce tęskni za tym, aby ten Pan mógł jeszcze dotknąć wiele serc. Wiecie, i tak z tym się dzielę i tak to jakoś przeżywam głęboko. Żeby nie tylko skosztować, ale ustawicznie pić. A to jest to słowo, które daje nam życie.
Ten czas tak szybko biegnie. Będziemy się modlić. Wiecie, to co brat Geniek tutaj czytał, chcę to jeszcze raz przeczytać i zwrócić uwagę na ten drugi w zasadzie 38 wiersz. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Wiecie, chyba nigdy tak to słowo do mnie nie dotarło. Z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To jest coś, co ma wypływać ze mnie i co ma mieć wpływ i działanie na innych. I tak zacząłem się zastanawiać, dlaczego patrząc na moje życie, czy też każdy osobiście może zobaczyć, dlaczego właśnie tak mało jest tych rzeczy, które ze mnie wypływają, tych dobrych, Bożych rzeczy. I mają wpływ na tych, którzy są wokół mnie. I wiecie, ma to bezpośredni związek z tym, że może po prostu odszedłem od źródła. Że tak jak brat tutaj mówił, nie piję ciągle dzień po dniu. Nie jestem stale przy źródle. Bardzo często poję czy karmię się innymi rzeczami, które nie pochodzą właśnie z tego źródła. A jak jest, bracie, siostro, w twoim życiu? Bo to pytanie to jest tak do każdego osobiście. Jak to jest we mnie? Czy był taki czas, kiedy widziałem, że to żyło, że po prostu byłem tak blisko źródła i też widziałem, że otoczenie moje to widzi. A dzisiaj może, tak czasami to jest, że ja to mówię tak po sobie, ludzie wiedzą, że on jest wierzący i on tam chodzi. Tam chodzi do Nowej Osady. Ale czy to ma wpływ na tych, którzy są wokół mnie? To, że wiedzą, to nic. Ale jakie to ma działanie? Wiecie, i tak jak mówię, bezpośredni związek ma to z tym, czy jestem przy źródle i piję ciągle. I wtedy z mojego wnętrza, tak jak sam Pan Jezus to powiedział, mogą wypływać, wytryskiwać rzeki wody żywej. I one zmieniają otoczenie. Będziemy się modlić teraz. Jeżeli, bracie, siostro, przyjacielu, stwierdziłeś, że rzeczywiście gdzieś od tego źródła, żeśmy żeśmy, czy żeś odszedł, to jest taki czas w modlitwie. Będziemy się społecznie modlić teraz, głośno, wszyscy razem, aby po prostu przyjść i zawołać, i powiedzieć, czasami w cichości, Panie, chcę wrócić. Chcę wrócić do źródła i czerpać. Jeżeli może potrzebujesz czasu, wierzę, że Duch Święty będzie pracował w naszych sercach, możemy to zrobić tam, gdzie jesteśmy. Czasami sami w domu, w cichości, gdzie nikt nie widzi, nikt nie słyszy, powiedzieć, Panie, tęsknię za tym, aby wrócić do źródła i pić, i być blisko. A jeżeli potrzebujesz modlitwy, no po prostu czasami jest tak, że potrzebujemy, aby ktoś się z nami pomodlił za nas. To kiedy skończy się nabożeństwo? Możesz zostać, podejść tutaj do braci, do kogokolwiek powiedzieć, wiecie co, potrzebowałabym modlitwy. To jest takie proste, a to działa. Więc powstańmy teraz już i wszyscy we wspólnej modlitwie tak po prostu przyjdźmy i powiedzmy, podziękujmy Panu za ten czas, za to spotkanie, za to nabożeństwo, ale też jeżeli coś odczuwasz w swoim życiu, to przyjdź z tym do Pana. Panie, wielbimy Cię za ten piękny, przyjemny, błogosławiony czas, jaki dzisiaj mieliśmy, Panie. Dziękujemy za każde słowo, które słyszeliśmy, Panie, które do nas mówiłeś, za każdą pieśń, za wszystko, Panie. Dziękujemy za dzieci, które są w naszym zborze. Dziękujemy, Panie, za nas dorosłych, ale tych najstarszych też, Panie. Wielbimy Cię, że są wśród nas i że są błogosławieństwem, Panie, dla nas. Dziękujemy za wszystko. Panie, a dzisiaj chcemy Ci powiedzieć, Panie, że potrzebujemy pić na nowo, ciągle i ciągle, każdego dnia być przy źródle. Panie, i Ty znasz nasze serca. I Ty wiesz, że jeżeli, Panie, jest tutaj ktoś, kto, Panie, Duch Święty, do którego mówi, że gdzieś odszedł od źródła, to, Panie, proszę Cię, aby ten sam Duch dzisiaj, Panie, przekonywał, zachęcał, abyśmy mieli czas, Panie, kiedy powiemy, chcę wrócić, chcę być przy źródle, chcę czerpać, chcę pić ciągle na nowo, a wtedy wiem, Panie, że z naszego życia, Panie, osobiście, ale też z naszej społeczności, Panie, będą mogli inni czerpać. Panie, o to Ciebie prosimy. Panie, wołamy do Ciebie, abyś nas ożywił, bo nie chcemy, Panie, być suchymi dla Ciebie, ale chcemy, Panie, pałać miłością, Panie, i taką gorliwą miłością do Ciebie w tym czasie, kiedy, tak jak słyszymy ciągle, Panie, Ty przychodzisz, kiedy ten czas się kończy. Panie, prosimy, abyśmy nie zostali tutaj. Ty nas przygotuj, Panie. Nie pozwól, abyśmy byli leniwymi, gnuśnymi i obojętnymi, Panie. A tak powierzamy Tobie, Panie, ten przyszły tydzień. Każdego z nas, Panie, tam gdzie będziemy, czy dzieci w szkole, czy my dorośli w pracy, czy też, Panie, starsi, kiedy będą w domu. Panie, prosimy o Twoją i ochronę, i błogosławieństwo, i prosimy, Panie, abyśmy byli blisko Ciebie. Panie, aby nas dzień, który, Panie, jest przed nami, dzień Twojego przyjścia, aby nas nie zaskoczył nikogo z nas. Panie, pobłogosław nam. Prosimy o to. A przede wszystkim bądź wywyższony z naszych serc. Amen.